godzina 8:16, poranek wnet na portalu wnet.fm. I teraz będzie rozmowa. Naszym gościem jest profesor Włodzimierz Bernacki, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Małopolski. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam pana, witam państwa.
Pan poseł pracuje między innymi w Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży, gdzie jest pan zastępcą przewodniczącego podkomisji stałej do spraw nauki i szkolnictwa wyższego. Długie i skomplikowane nazwy, ale tak, za nimi tak. Kryje się coś bardzo ważnego dla przyszłości Polski, czyli reforma uniwersytetów, którą proponuje wicepremier i minister nauki pan Jarosław Gowin. Ta reforma, projekt tej reformy budzi bardzo silne emocje, dyskusje w środowisku akademickim, także chyba w środowisku polityków, zwłaszcza tych, którzy ze środowiska akademickiego się wywodzą.
No tak, i rzeczywiście mieliśmy możliwość zapoznać się z projektem ustawy na Narodowym Kongresie Nauki. Mieliśmy również możliwość przedyskutować ten projekt na posiedzeniu podkomisji stałej do spraw szkolnictwa i do nauki i szkolnictwa wyższego. No i z przykrością muszę powiedzieć, że rzeczywiście ten projekt w takim kształcie, w jakim on jest w tej chwili, w jakim został nam przedstawiony, jest bardzo trudny do zaakceptowania, bowiem w dużej części jest na opak z naszymi propozycjami programowymi z roku 2015.
Które te propozycje tutaj przede wszystkim są nieuwzględnione?
Znaczy, to te rzeczy, które budzą najpoważniejsze kontrowersje, to jest wszystko to, co związane jest z nową propozycją nowej struktury uniwersytetu, a więc przede wszystkim powierzenie rektorowi władzy pełnej, zupełnej, całkowitej, absolutnej. Rektor będzie miał prawo powoływać wszystkich funkcyjnych na wszystkie stanowiska kierownicze i zarazem ich odwoływać. No to, że praktycznie rzecz biorąc przestanie istnieć Rada Wydziału czy Rada Instytutu w takim kształcie jak dotychczas. Owszem, ona będzie mogła być powołana, ale nie będzie miała głosu stanowiącego, a więc w sytuacji, kiedy dziekan i dyrektor Instytutu będzie powoływany przez rektora, to i Rada Wydziału nie będzie miała uprawnień do nadawania stopnia naukowego, to tym samym traci ona swój dotychczasowy sens. No jednak ta tradycja gremiów kolegialnych, które rozstrzygają o funkcjonowaniu zarówno organizacyjnym, jak i w tej warstwie awansu naukowego, no była na tyle duża, że i ważna, że trudno z niej rezygnować. Wątpliwości budzi również i to, że to uprawnienie do nadawania stopnia będzie miał teraz Senat, a nie jak dotychczas Rada Wydziału. No tych wątpliwości jest naprawdę tutaj dużo. Czy wydłużenie studiów niestacjonarnych o jeden rok, to jest wprowadzenie roku zerowego, jeśli chodzi o studia pierwszego stopnia. No tych wątpliwości jest bardzo dużo. No, kolejną jak gdyby tą dziedziną jest wszystko to, co związane jest ze stopniem i tytułem naukowym. Wydaje się, że odejście od habilitacji w polskim systemie szkolnictwa wyższego doprowadzi do zupełnej deprecjacji stopnia naukowego. No, z drugiej strony wprowadzenie stanowiska profesora dla osób, które w ogóle nie będą chciały wstąpić na ścieżkę kariery naukowej i kolejnych awansów naukowych, właściwie doprowadzi do sytuacji, w której będziemy mieli z jednej strony profesora belwederskiego, czyli tak zwanym z tytułem naukowym, a z drugiej strony profesora, który będzie zatrudniony na tej samej uczelni, a który będzie jedynie z doktoratem. No, to są rzeczy, które budzą nasze zadziwienie, że w ogóle się pojawiły. No, jeśli wziąć jeszcze pod uwagę to, że środki finansowe będą tak naprawdę wędrowały do poszczególnych uczelni na drodze konkursów grantowych, to też budzi wątpliwości, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość mówiło o zrównoważonym rozwoju, o tym, że trzeba wesprzeć te regionalne, czy te, powiedziałbym, pozytywnym tego słowa znaczeniu, prowincjonalne uczelnie. A tutaj nagle okazuje się, że PWSZ-y i szkoły mniejsze będą praktycznie wykluczone z możliwości ubiegania się o grant jako uczelnie. Krótko mówiąc, tą rywalizację, która była teraz i realizowała się na poziomie rywalizacji pomiędzy poszczególnymi uczonymi czy zespołami badawczymi, no teraz przekształci się w rywalizację na pierwszym poziomie, czyli tych największych uniwersytetów, na drugim tych szkół regionalnych typu uniwersytet, ale już nie Jagielloński, ale na przykład Rzeszowski. No i wreszcie ta trzecia kategoria, która będzie w ogóle spoglądała z boku i będzie zastanawiała się, skąd zdobyć środki na to, aby wykładowcy czy uczeni tej uczelni mogli w ogóle realizować się na drodze naukowej. Więc no, ta ustawa rzeczywiście budzi tutaj wiele kontrowersji i w tym kształcie, jak była przedstawiona we wrześniu 2017 roku, no, w mojej opinii nie powinna być zaakceptowana.
Tutaj dochodził taki jeszcze kontrowersyjny element tych pozauniwersyteckich członków rad, które mają, jak rozumiem, pomagać panu rektorowi.
To jest właśnie rzecz bardzo, bardzo wątpliwa, bo proszę sobie wyobrazić, że ten głos stanowiący o funkcjonowaniu uczelni obok rektora mieć rada uczelni. Ta rada uczelni w większości ma składać się z osób spoza uczelni. I co więcej, to właśnie ta rada uczelni będzie rozstrzygać o kierunkach rozwoju uczelni i ta rada uczelni będzie decydować o wskazywaniu kandydatów na rektora. No to już sytuacja naprawdę, naprawdę no, dla mnie zaskakująca, ponieważ no, tym samym to jest kolejny taki krok ku takiej pełnej komercjalizacji uczelni czy szkół wyższych, uniwersytetów, a w efekcie jako przedstawiciel nauk humanistycznych bardzo poważnie się obawiam się, czy aby po wprowadzeniu tej ustawy nie będzie tak, że będziemy koncentrować się tylko na tych dyscyplinach i dziedzinach nauki, które przynoszą konkretne, wymierne wyniki ekonomiczne, finansowe. Natomiast, przepraszam za kolokwializm, odpuścimy sobie w ogóle humanistykę, nie tylko filozofię, nie tylko historię, ale wszystkie te nauki, które są istotne i ważne, ale których w obszarze których działalność niekoniecznie musi prowadzić do wyniku ekonomicznego. A rada uczelni właśnie składająca się z biznesu, czy z ludzi polityki, czy w ogóle kultury, no może, zwłaszcza jeśli weźmiemy pod uwagę ten wymiar komercyjny, pchnąć uczelnię w kierunku właśnie, no przepraszam, ale tylko koncentrowania się na złotym cielcu.
To takie mówienie o współpracy nauki z biznesem jako pewien taki złoty klucz, który ma zreformować naukę, to w ogóle wydaje się taki punkt, który jest wspólny dla większości ministrów zajmujących się uniwersytetami w III RP.
No tak, tylko że postępujemy na tej drodze coraz to głębiej i coraz to dalej. I niestety podążamy w kierunku właściwie powiązania biznesu z poszczególnymi instytutami czy ewentualnie wydziałami czy projektami badawczymi. Natomiast nie spoglądamy na to z tej perspektywy, jak to się dzieje w krajach Europy Zachodniej, gdzie biznes, gdzie firmy, wielkie firmy, ale również chociażby ministerstwa nie zajmujące się nauką czy szkolnictwem wyższym sponsorują granty w obszarze nauk humanistycznych, czy nauk społecznych, czy nauk prawnych. A więc tutaj popełniamy taki błąd, że no właśnie, chcemy jak najszybciej, jak najwcześniej i jak najsprawniej powiązać te dziedziny i te dyscypliny, które przynoszą wymierny efekt. A tu, jeśli już, trzeba pójść w kierunku wspierania przez również ten wielki biznes, przez wielkie firmy, no, badań w obszarze niekoniecznie związanym, w obszarach niekoniecznie związanych właśnie z tymi dziedzinami, które przynoszą te wymierne, materialne, komercyjne efekty.
W którą stronę powinny pójść działania reformujące polskie szkolnictwo wyższe w takim razie?
To znaczy, rzeczywiście należy przede wszystkim przywrócić rangę i znaczenie dla stopnia i dla tytułu naukowego. No niestety reformy Kudryckiej, Kolarskiej, no a teraz niestety reforma tam zaproponowana przez ministra, premiera Gowina, idzie w kierunku dalszej deprecjacji stopnia i tytułu naukowego. Należy podnieść rangę i znaczenie tytułu zawodowego, czyli zarówno stopnia, znaczy tego tytułu licencjusza, jak i magistra. Należy wrócić do modelu studiów 5-letnich, ale z możliwością zakończenia edukacji dla osób poszukujących czy chcących podjąć pracę już na etapie, czy po trzecim roku, i dać możliwość uzyskania stopnia licencjata.
No właśnie, to tutaj rzeczywiście dotknął pan tego problemu, który nazywa się proces boloński, który jest zmorą, tak, polskich uniwersytetów dzisiaj.
No tak, bo rzeczywiście kontakt 3-letni ze studentem jest kontaktem okazjonalnym tak naprawdę. Proszę sobie wyobrazić, że mamy studenta, który skończył historię na poziomie studiów licencjackich 3-letnich i później skończył 2-letnie studia magisterskie w zakresie historii. Proszę porównać takiego absolwenta z magisterium na podbudowie 3-letniego licencjatu z historii z licencjuszem, który skończył biologię i później skończył 2-letnie studia magisterskie w zakresie historii. Jak w ogóle myśleć tutaj o zestawieniu ze sobą tych dwóch tytułów magistra historii? No to jest nieporozumienie. To jest również i to, że jeśli mówimy o tym, żeby studenci rzeczywiście włączali się w działalność naukową w ramach kół naukowych czy pewnych projektów, no to jest to możliwe, ale tylko w momencie, kiedy mamy studenta, którego prowadzimy poprzez kolejne lata studiów od roku pierwszego aż po rok piąty. No to tu rzeczywiście ta propozycja Prawa i Sprawiedliwości to była propozycja 5-2, a więc 5-letnie z możliwością skończenia jednak wcześniej, jeśli ktoś uzna, że to nie jest ten wybór, którego dokonał. Uważamy, że rzeczywiście trzeba wzmocnić ten stopień i stopnie naukowe, i chociażby habilitacja jest niezbędna i konieczna, i co więcej, uważamy, że kolokwium habilitacyjne jest konieczne dla podniesienia rangi i prestiżu. Jeśli ktoś chce być samodzielnym pracownikiem naukowym, to nie tylko musi wykazać się wiedzą w zakresie przygotowanej rozprawy, ale również przeprowadzenia debaty, dyskusji z członkami Rady Wydziału z tej samej dyscypliny, z tej samej dziedziny, a nie tak jak teraz się proponuje, aby to Senat nadawał stopień, czy to doktora, czy ewentualnie habilitowanego, bo habilitacja ma być nieobowiązkowa. Chcemy, żeby rzeczywiście tutaj została usprawnione funkcjonowanie uczelni, ale nie poprzez oddanie zupełnej, całkowitej władzy jednej osobie ze stopniem doktora, czyli menedżerowi. No, to jest jednak zupełnie inna tradycja, to nie jest tradycja europejska, to nawet nie jest, a z całą pewnością nie jest to tradycja polska. Uważamy, że uwolnienie wielu etatów może dokonać się poprzez wprowadzenie stanu spoczynku, a więc profesorowie, którzy tytularni, czyli tak zwani belwedercy, mogliby przejść w stan spoczynku i tym samym uwolniliby bardzo wiele tutaj, że tak powiem, etatów, odchodząc w stan spoczynku, ponieważ wiązałoby się to z tym, że właściwie ta ich kariera na tym etapie już tego aktywnego uczestnictwa w szkołach publicznych po prostu by się kończyła. No, uważamy też, że warunkiem przejścia w stan spoczynku byłoby poddanie się profesora, czy właśnie lustracji, a więc wskazania, że ten tytuł, czy te kolejne awanse nie wynikały z poparcia, wsparcia tak zwanych służb. Więc tych propozycji jest zdecydowanie więcej, no ale generalnie jest to filozofia, która nakazuje spojrzenie na i ścisłe powiązanie rozwoju nauki i pracy naukowej z pracą dydaktyczną, czyli tak naprawdę ten kontakt ze studentem powinni mieć przede wszystkim ci, którzy prezentują ten najwyższy poziom naukowy, a nie jak dotychczas no, te ustawy Kudryckiej, Kolarskiej teraz Gowina pogłębiają tą sytuację, w której za doktora można mieć zatrudnić dwóch magistrów, za profesora dwóch doktorów, więc no, mamy sytuację absurdalną, jeśli chodzi o te wymagania dydaktyczne, naukowo-dydaktyczne wobec poszczególnych pracowników naukowych. Więc chcemy tutaj rzeczywiście doprowadzić do zdyscyplinowania w tym względzie środowiska naukowo-dydaktycznego. Chcemy też, aby rzeczywiście takie ośrodki jak Zamość, Przemyśl czy wiele innych, czy Chełm, to były miejsca, w których te szkoły, które funkcjonują, miały wyższe, miały szansę być inkubatorem dla rozwoju nie tylko intelektualnego, naukowego, ale również jeśli chodzi o takie wsparcie kulturowe dla tych regionów, w których te szkoły wyższe funkcjonują i działają. No i przede wszystkim no, stworzenie możliwości, aby te szkoły wyższe lokalne również mogły otrzymywać środki finansowe na prowadzenie badań naukowych, chociażby w zakresie tych kwestii, tych spraw no, czysto regionalnych. Także tych propozycji jest bardzo wiele. No, niestety ten projekt ustawy premiera Gowina nie konsumuje niejako tych treści, które zawierały się w programie Prawa i Sprawiedliwości.
Panie profesorze, można długo dyskutować oczywiście o strukturze, o organizacyjnej stronie nauki, ale nic tutaj to nie da, jeżeli za tym jednak myśl oryginalna nie będzie się kryła. Wiele lat temu, no nie wiem czy wiele, ale był to rok 2000, opublikował pan książkę Od modernizmu do postmodernizmu, obraz społeczeństwa w literaturze krytycznej, gdzie pan pokazywał, że pewne bardzo modne, ja teraz przepraszam, streszczam tak trochę dziennikarsko, skomplikowaną książkę, że pewne modne wątki w naukach społecznych Zachodu, które przychodzą do nas, były często przez różnych polskich myślicieli już omawiane i przemyślane wiele lat temu, często jeszcze w okresie międzywojennym. I teraz jest pytanie, czy dziś polska nauka, zwłaszcza polskie nauki społeczne, dysponują jakąś taką myślą, którą są w stanie coś światu i Polsce opowiedzieć?
No niestety jesteśmy w takiej sytuacji, powiedziałbym, wyjątkowo trudnej, żeby nie powiedzieć krytycznej, dlatego że tak jak niegdyś teorie czy doktryny łączone z marksizmem były przyjmowane i traktowane jako te fundamentalne dla badań w zakresie nauk społecznych. No tak dzisiaj część środowiska uczonych zakorzystała się gender studies, a więc spojrzenie na problemy społeczne czy też polityczne z perspektywy właśnie takiej, w której no, ta sprawa płci jest taką kwestią rozstrzygającą. No, co więcej, no, rzeczywiście mamy te wpływy bardzo, bardzo mocne i niektórzy z uczonych rzeczywiście zauważyli, że o wiele łatwiej uzyskać jest grant czy pieniążki na konkretny projekt naukowy, jeśli tam pojawi się kwestia prześladowania czy kwestia właśnie presji wobec kobiety, czy wobec geja, czy lesbijki. Nie tylko dzisiaj, ale i w perspektywie historycznej i wtedy, no rzeczywiście, czy mniejszości narodowej i wtedy o wiele łatwiej uzyskać pieniądze. A przecież no, mamy naprawdę solidne fundamenty, jeśli chodzi o filozofię nauki, ale również jeśli chodzi o filozofię polityki, ale również jeśli chodzi o to, co związane jest z naukami szeroko rozumianymi, naukami społecznymi, no wystarczy sięgnąć do tych propozycji, które właściwie zawierają się w pojęciu tej mojej dyscypliny chociażby, czyli politologii, ale normatywnej, gdzie przyjmuje się pewien kanon aksjologiczny, który no, staje się później fundamentem pod spojrzenie i opisywanie świata z tej właśnie perspektywy. Mam tutaj na myśli no, to, co związane jest z nauczaniem społecznym Kościoła, z pewną tradycją intelektualną, która wywodzi się, no, ona została doprecyzowana przez świętego Tomasza z Akwinu, a później jak gdyby rozbudowana w XIX i XX wieku, a już nie mówię, nie wspomnę tutaj o świętym Janie Pawle II. I jakoś no, poza kilkoma ośrodkami, które wspierają się i mają odwagę odwoływać się do właśnie owej, do tego, do tej perspektywy takiej właśnie politologii, no, zainteresowanie jest, powiedziałbym, dość przeciętne, ponieważ uzyskanie grantu w Polsce, a już nie mówię w Europie, z takim projektem, który brałby za fundament i podstawę takie spojrzenie, no, skończy się zapewne porażką, ponieważ no, chrześcijaństwo, a już szczególnie katolicyzm jest traktowany jako to zarzewie do homofobii, ksenofobii, islamofobii i wszystkich innych fobii. Więc no, znajdujemy się rzeczywiście w takim trudnym momencie, bo jeśli mówi się, że ta ilość grantów pozyskiwanych w zakresie nauk społecznych jest z Unii Europejskiej jest stosunkowo niewielka, no to właśnie wynika z tego, że no, musielibyśmy się zupełnie wkomponować i dostosować do tych kanonów ideologicznych, które są promowane przez tych już bardzo, bardzo mocno dojrzałych polityków Unii Europejskiej, którzy, pamiętajmy, w roku 68 przeżywali swoją młodość i którzy czerpali z Antoniego Gramsciego, z Marksa, z Mao Tse-tunga i wielu innych ideologów bardzo chętnie. I dzisiaj no, ta druga młodość, którą przeżywają ci politycy Unii, powoduje, że no, ten rodzaj grantów jest promowany.
Ta druga młodość też się kiedyś skończy, Polska skończy. Będzie trwać. Bardzo serdecznie tak. Dziękuję. Profesor dziękuję Włodzimierz bardzo. Bernacki, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, poseł Prawa i Sprawiedliwości z Małopolski, był gościem Poranka w Net. Dziękuję uprzejmie.